Dziękuję. Tomku, weź ze sobą mikrofon, bo będę miał do Ciebie pytanie. Dobrze, za chwilę. Przyniosłem tutaj taki rekwizyt. Pewnie większość z Was wie, co to jest, ale może nie wszyscy. Tomek na pewno wie, bo Tomek musiał biegać w takiej masce. Co to jest, Tomek, powiesz nam?
Tak, to jest maska przeciwgazowa, bardzo starego typu, dokładna jej nazwa.
Polskie wojsko.
Posłużę się nazwą tutaj fachową. HM41, zwana również muła, a potocznie nazywana słoń. Jest to wzór 41, czyli powstała jeszcze w czasie II wojny światowej i później używana jeszcze długo, długo przez wojsko, Ludowe Wojsko Polskie. A nawet Wojsko Polskie też po przemianach ustrojowych, także sprzęt używany bardzo, bardzo długo w wojsku i nie tylko. Jeszcze jakieś pytanie?
Nie, na razie wystarczy. Może kiedyś Ty tutaj staniesz i poopowiadasz. Tak, zabrałem ten rekwizyt, bo podczas moich poprzednich wykładów miały one taki klimat troszkę, nazwijmy to apokaliptyczny albo postapokaliptyczny. Zauważyłem, że nie wszyscy cieszą się na taką perspektywę na świat, tak mówiąc najdelikatniej. Mówiłem o trudnych czasach, które nadchodzą, tak? Większość ludzi prorokuje dzisiaj, że czasy, które będą nadchodzą, są trudniejsze niż te, które żegnamy. Mówiłem, że jako naród, jako ludzie, jako Kościół potrzebujemy stanąć do walki ze złem, które podnosi swój łeb. I niektórzy z nas, myślę, może była to dla nich taka przykra perspektywa, tak? Taka dekadencka, że kończy się jakiś czas dobrobytu i pokoju, a zaczynają się trudne czasy. I chociaż niektóre znaki wskazują, że tak będzie, to tak naprawdę Bóg nas zachęca, żeby nie myśleć w ten sposób. Wielu chrześcijan dzisiaj prorokuje, że już są znaki końca, ale takie proroctwa są od stuleci, tak? I w biegu historii tego świata było wiele trudniejsze sytuacje niż ta dzisiaj. I ludzie wtedy też mówili, to jest już początek końca świata. Jak się okazało, wcale nie. I Biblia nas zachęca, żeby nasza perspektywa na rzeczywistość nie była taka dekadencka, tak? Że to już schyłek i należy się smucić, wręcz przeciwnie. Możemy wykorzystać tą chwilę, nazwijmy to chwilę, w której pytamy o przyszłość dla naszego dobra. W popkulturze ten motyw taki postapokaliptyczny, no już widzimy go w popkulturze od dekad, tak? Wiele filmów pokazuje świat po jakiejś zagładzie. Oto jeden z tych filmów i Denzel Washington, który gra tam główną rolę. Tytuł filmu to Book of Eli, polskie tłumaczenie Księga Ocalenia. Główny bohater żyje w postapokaliptycznym świecie po wielkiej zagładzie. Niewielu przeżyło. Większość chowa się gdzieś pod ziemią, dlatego że promieniowanie na ziemi jest zabójcze. I ma wyjątkowe zadanie. Jego zadaniem jest zanieść ostatni egzemplarz Księgi Ocalenia do królestwa, nazwijmy to, dobrych ludzi, gdzie ta księga ma być skopiowana i zachowana dla potomnych. Większość ludzi mieszkających wtedy na ziemi wierzy w to, że ta księga jest kluczem do uratowania ludzkości. Eli jest pozytywnym bohaterem, który chce ją zachować dla dobra ludzi, ale są też antagoniści, którzy próbują zdobyć tą księgę, żeby mieć władzę. I tą księgą oczywiście w domyśle jest Biblia. I chociaż cała ta historia pokazana w filmie to tylko fantastyka, jak każda historia ma pewien cel, jest opowiadana w jakimś celu, żeby nas czegoś o życiu nauczyć. I także ta historia zawarta w tym filmie przedstawia pewną uniwersalną prawdę o życiu nas, ludzi tutaj na ziemi. Pokazuje, że do zagłady ludzkości prowadzą przesyt, zuchwałość, chciwość, pożądanie dóbr, które należą do kogoś innego i wiele innych chorób duszy człowieka. I te wszystkie postapokaliptyczne akcenty typu maska gazowa czy kadr z tego filmu nie mają na celu wywołać w nas lęku, ale wywołać pewną refleksję. Bo zgodzicie się ze mną, że gdy coś idzie źle w życiu, jesteśmy gotowi na chwilę się zatrzymać i pomyśleć o rzeczach, o których na co dzień nie mamy czasu myśleć. Dopiero pod wpływem jakiegoś zewnętrznego bodźca człowiek przestaje biec w tym takiej codzienności i otwiera się na rzeczy ważniejsze, może nawet wieczne. Kiedy rok temu leżałem chory, a saturacja pokazywała, że powinienem być w szpitalu, no był to taki moment, w którym takie przyziemne tematy codzienne, one przestały mieć jakiekolwiek znaczenie, a temat mojej duszy i tego wszystkiego, co będzie później, nagle stał się głównym tematem rozmyśleń. Ale póki jest fajnie, póki wszystko idzie nam gładko, trudno nam myśleć o tych sprawach, trudno je wartościować jako najistotniejsze w życiu. Więc te akcenty na poprzednich dwóch wykładach, także na tym dzisiaj, ich celem nie jest to, żebyśmy się zaczęli bać świata, który nadchodzi. Nie wiemy, jak będzie tak naprawdę, ale mają one nas skłonić czy zachęcić do pewnej refleksji nad rzeczami ważniejszymi. Więc chciałbym na początku tego wykładu zadać wam pytanie i proszę, żebyście w swoich głowach odpowiedzieli na nie zupełnie szczerze. Co wolisz? Czy wolisz taką sytuację, w której udajesz, że wszystko jest dobrze i łudzisz się, że najbliższe miesiące, lata będą po prostu super? Wolisz tak naiwnie wierzyć, że problemy będą się zmniejszać? I tak będziesz wierzył przez jakiś czas, aż za jakiś czas dostaniesz porządny cios, który pokaże ci prawdę? Czy wolisz inną ścieżkę? Ścieżkę, na której zakładasz, że lepiej dzisiaj przyjąć postawę gotowości na jakiś rozwój, żeby radzić sobie z rzeczywistością, która nas czeka za jakiś czas. Można to też sprawdzić, jak brzmią nasze modlitwy. Czy brzmią: Boże, chciałbym, żeby było jak najłatwiej, rozwiąż wszystkie moje problemy, tak, żebym nie miał żadnego zmartwienia, zasypiając wieczorem. Albo modlisz się: Boże, dodaj mi sił, żebym sprostał wszystkiemu, co przyniesie następny dzień, tydzień, miesiąc czy następne lata. Którą drogę wybierasz? I proszę, odpowiedz sobie na to pytanie, co jest dzisiaj rzeczywistością, tak? Jakiego wyboru dokonujesz? W liście do Koryntian, 13 rozdział, 11 werset, czytamy takie słowa. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Więc chciałbym podać dzisiaj takie trzy argumenty za tym, że warto iść tą ścieżką wyzbywania się tego, co dziecięce. To jest taka dziecięcy świat bezpieczny, tak? Rodzice biorą ten ciężar z dziecka, że ono nie musi się martwić nawet o to, co dzisiaj dzieje się na świecie. Nawet lepiej, żeby się nie martwiło. Chronimy je od tego. Ja chcę was zachęcić do tego, że warto porzucić to, co jest dziecięce i wejść na tą ścieżkę drugą, ścieżkę, na której mówimy: Boże, spraw, byśmy byli silniejsi, przygotowani na wszystko, co nas czeka. I kiedy popatrzymy w te różne dzieła popkultury, które pokazują świat po apokalipsie, to ten świat składa się przede wszystkim z ludzi, którym udało się przetrwać, z ludzi silnych, nie z dzieci. Owszem, dzieci udało się zachować, udaje się je jakoś bezpiecznie zachować, ale generalnie mają one bardzo niewielką szansę na przeżycie. Postapokaliptyczny świat w tych wszystkich historiach składa się w 90% z ludzi, którzy rozwinęli się na tyle, by dostosować się do nowych warunków. W pewnym sensie dzisiaj dzieje się to na naszych oczach. Powoli nie mamy wyboru. Albo rozwiniemy się w pewnych kwestiach, albo rzeczywistość nas przerasta. Ktoś z was powiedział mi, ile firm zamyka się do końca tego roku, tak? Ile przedsiębiorstw takich małych, bo warunki się zmieniają, rzeczywistość jest o wiele trudniejsza dla małych przedsiębiorców i albo się rozwijamy i robimy jakiś wielki krok naprzód, albo musimy się schować. No i to jest ważne pytanie, jak my dzisiaj podchodzimy do wyzwań życia. Czy jak dziecko, czyli tak życzymy sobie, żeby było fajnie i miło, i łatwo, i z górki całe życie, czy raczej staniemy oko w oko z prawdą o życiu, o rzeczywistości i poradzimy sobie z nią. Więc chciałbym dzisiaj zachęcić nas wszystkich do tej postawy rozwoju, dostosowywania się do nowej rzeczywistości i nowych warunków. Jeżeli tego nie zrobimy, pozostanie nam naiwność, bycie takim dużym dzieckiem albo ciągłe narzekanie, tak, i pogarszanie się naszej naszej sytuacji. Jeżeli ktoś z was zapytałby mnie, w jaki sposób doświadczałem Boga przez ostatnie 10 albo 20 lat mojego życia, to jednym z większych doświadczeń, czy nawet przeżyć, nie było to, że Bóg oszczędzał mi zmartwień, tak? Że uczynił moje życie taką oazą spokoju, wykasował wszystkie problemy i oto człowiek, który jest szczęśliwy. Nie doświadczyłem Boga w ten sposób. Co innego mnie zachwyca w działaniu Boga w moim życiu? Raczej to, że On wprowadzał mnie w różne trudności, dawał mi sytuacje, które przerastały moje siły i uczył mnie, rozwijałbym, stał się silniejszy. Więc jak doświadczyłem Boga? W ciągu 10 lat z dziecka zrobił ze mnie dorosłego człowieka. I widać to w drobnych rzeczach, i widać to też w takich bardzo ważnych, kluczowych, fundamentalnych dla mojego życia. Widać to w rzeczach, których kiedyś panicznie się bałem. I kiedy miałem wizję, jak będzie wyglądało moje życie, to marzyłem, żeby tych rzeczy nie było. Ale teraz, kiedy staję naprzeciw nich, staję spokojnie i ruszam radząc sobie z nimi. Jestem zaskoczony, że Bóg tak działa. Nie wiedziałem, że to tak jest. Może o tym słyszałem gdzieś w nauczaniu, ale dzisiaj jest to moim doświadczeniem, którym chcę się z wami dzielić i chcę nim też zachęcić do tego, by ruszyć tą drogą. Jestem zaskoczony tym, co Bóg potrafi zrobić z takim człowiekiem, jakim jestem. Więc miałem małe lekcje i wielkie. Powiem o dwóch. Jednej malutkiej, jednej większej. Najpierw ta malutka, może większości z was wydaje się trywialna, ale dla mnie była lekcją tego, jak Bóg zmienia człowieka z dziecka, robi go dorosłym. Pod koniec września skończyliśmy remont poddasza w połowie domu, który wynajmujemy. Zdecydowaliśmy z żoną, że zrobimy to poddasze, bo dzieci jeszcze są w domu przez kilka lat, zanim pójdą na studia. Mamy też sporo gości, fajnie jest dać im odpowiednią przestrzeń, kiedy u nas śpią. No i zainwestowaliśmy w to sporo naszego czasu, także pieniędzy. I kiedy już cały remont został wykończony, były pięknie wszędzie te jasne deski, drewniana podłoga, piękne miejsce. Wszedłem tam i modlę się, mówię, Boże, wiem, że ten dach kiedyś przecieknie, ale proszę Cię, niech to będzie najwcześniej za 7 lat. No, powiedziałem amen i wyszedłem z poddasza, pewny, że 7 do 10 wytrzyma. W poniedziałek siedzimy z teściami przy stole, wpadli do nas na kawę i Leon woła mnie z góry, mój syn, mówi: tata, jest plama wody na poddaszu. Ja mówię: nie jest to możliwe, nie jest to możliwe. Prosiłem o 7 lat spokoju. Wtedy też się kończy gwarancja na dach. Niemożliwe. No ale poszedłem, sprawdziłem i faktycznie woda sączy się po górnej desce blisko szczytu dachu i skapuje na nową drewnianą podłogę zrobioną przez kogoś ze znajomych z wielką starannością. I zaskoczyła mnie moja reakcja, bo myślałem, będę zły, będę wkurzony, powiem to wszystko bez sensu, cały ten wysiłek, bo rok trwał ten remont, te wszystkie pieniądze wydane są bez sensu, ale nie chciały się te myśli pojawić w mojej głowie, ani w moim sercu. Chciałem być zły i próbowałem jakoś rozpocząć rozmowę, żeby się nakręcić, ale nie dało się. Jestem człowiekiem, który potrafi przejmować się takimi szczegółami, nie spać po nocach, bo coś tam kapie. I spodziewałbym się, że właśnie tak zareaguję, tak złością, rozczarowaniem, pretensjami, podsumowaniem, że ten projekt nie miał sensu. A jednak w moim umyśle i w moim sercu pojawiło się coś zupełnie innego. Zamiast żalu, zamiast złości pojawił się spokój i po prostu świadomość, że trzeba sobie z tym poradzić. Trzeba to rozebrać, sprawdzić przyczynę. Nie jest to proste, bo wyciągniesz jedną deskę, to musisz chyba wszystkie już usunąć. Tak czy inaczej, w moim sercu pojawił się dziwny spokój, który mnie bardzo zaskoczył. I jest to mała rzecz dla was, dla mnie może też, ale pokazuje mi wielkość Boga. Z biegiem lat, zamiast człowiek stawać się coraz większą marudą, to staje się człowiekiem, który ze spokojem przyjmuje niezbyt sprzyjające wiadomości. Z dziecka, które prosi: Boże, żeby problem omijał mnie przez 7 lat, staje się dorosłym, który zamiast marudzić, stawia czoło problemom. Ale to była ta mała lekcja w tym roku szkolnym. Miałem też o wiele większą lekcję. Zawsze byłem takim człowiekiem, który bardzo przejmował się tym, co pomyślą o nim inni. I wiele moich decyzji, działań wynikało właśnie z tego. Zdanie moich współpracowników, zdanie kolegów po fachu, to wszystko miało dla mnie kluczowe znaczenie. To znaczy, jeżeli oni o mnie dobrze myślą, to ja czuję się taki bezpieczny. Tak? I miałem tak przez całe życie. W pewnym sensie to jest moja natura. I Bóg dopuścił niedawno lekcję, w której w jednej chwili straciłem to, o co przez całe życie zabiegałem. Rozegrało się to w ciągu 10 minut pewnej publicznej sytuacji. Byłem pierwszy raz w życiu w takiej sytuacji, że cała sala, tak podobna może trochę do tej, kiwa głową na nie. I to są ludzie, których znam od 12 lat. Jedni kiwają głową na nie, drudzy spuszczają wzrok w głębokim rozczarowaniu. I kiedy zszedłem ze sceny, usiadłem w rogu sali ze świadomością, co się wydarzyło, doszło do mnie, że to takie moje wizerunkowe game over. W pewnym sensie prawdopodobnie coś się zakończyło. Ale nagle stała się dziwna rzecz. To, czego bałem się przez ostatnie dekady. Teraz, kiedy tego doświadczyłem, okazało się być wcale nie śmiertelnym ciosem. Poszedłem do pokoju i idąc do tego pokoju myślę, dlaczego to nie boli? Dlaczego mnie nie pozamiatało, jak to się mówi? Dlaczego jestem spokojny? Dlaczego nie uciekam i nie chowam się? Zawsze bym tak zrobił. Ale zamiast się schować i uciec jak dziecko, to wróciłem, stanąłem naprzeciw wyzwania, wyjaśniając moje intencje ze spokojem, którego nigdy wcześniej nie znałem. I spotkanie skończyło się następnego dnia, można powiedzieć, podaniem sobie dłoni. Dla mnie to była lekcja tego, jaki jest Bóg i co robi w życiu człowieka, jeżeli ten pozwoli mu siebie prowadzić i rozwijać. To, co kiedyś mnie miażdżyło, było dla mnie najgorszą rzeczą, jaka może mnie spotkać w życiu, dzisiaj stanowi problemik. Bóg niezwykle działa i to On jest zaangażowany w to, żeby nas rozwijać z dzieci w dorosłych. Więc powiedz mi szczerze, co wolisz? Czy wolisz zostać dzieckiem, które wymusza na Bogu to, co mu się wydaje, że mu się należy, tak? Boże, chcę, żeby ten dach nie ciekł przez 7 lat. Amen. Chcę, żeby mnie nigdy nie spotkała żadna porażka. Nie chcę stawiać czoła temu, czego się boję. Na przykład przegranej wizerunkowej publicznie, tak? Nie chcę tego. Chcę zostać dzieckiem. I da się zostać dzieckiem. Nie za darmo, bo kiedy ci, którzy rosną, pozostają dziećmi, to inni dorośli, którzy ich wychowywali, dalej muszą ich niańczyć, tak? Więc ktoś płaci za to cenę, że zostajemy dziećmi, ale da się zostać dzieckiem. I w pierwszym wieku w Kościele, w niektórych lokalnych wspólnotach kiełkowała taka niepokojąca tendencja. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, 5 rozdział, zobaczmy. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawd słów Bożych. I mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. W pierwszym wieku w Kościele pojawiało się to zjawisko. Ludzie pozostawali dziećmi. I autor listu do Hebrajczyków mówi, minął pewien czas, ja tutaj to z naszych doświadczeń wynika, że to jest jakaś pętla w życiu człowieka chrześcijanina 10 lat. Minął pewien czas, to był czas, żeby się rozwinąć od dziecka w stronę nauczyciela, czyli kogoś, kto potrafi dzielić się tym wszystkim z innymi. Wy jednak pozostaliście dziećmi. I więc da się pozostać dzieckiem. Można sobie na to pozwolić. Ale rodzi to wiele problemów. Bo z biegiem lat człowiek, który zaufał Chrystusowi, zanim poszedł, czerpiąc z jego wzorca, powinien zacząć brać jakąś odpowiedzialność we wspólnocie na siebie, jak dorosły, tak? Ale człowiek może wybrać tą prostszą drogę bycia dzieckiem, bycia obserwatorem, bycia tylko odbiorcą dóbr. Inni dorośli robią trudne rzeczy, wkładają w to ogromny wysiłek, a dorosły, który pozostał dzieckiem, tylko patrzy, tak? I przygląda się. No, może też obserwować. Może też ocenić, czy mu się podoba to, co zrobili inni dorośli lub czego nie zrobili. Tak czy inaczej zostali dziećmi. I liderzy Kościoła w pierwszym wieku robili wszystko, by to ruszyło. By pomóc ruszyć tym ludziom w dobrą stronę, by nagle zrozumieli, że to jest problem stać w miejscu i być dzieckiem, być tylko obserwatorem, być tylko klientem, tylko biorcą pewnych dóbr. We wspólnocie nie powinno tak być. Bo jeżeli ci, którzy powinni być już dorośli, pozostaną dziećmi, kiedy przyjdzie następne pokolenie, nie będą zdolni ogarnąć tego wszystkiego, by się o nich zatroszczyć. Więc trwa pewna walka o to, by ci, co pozostają dziećmi, zrobili krok w stronę dorosłości. My tego w jakimś tam małym stopniu doświadczamy tutaj, ale myślę, że każda wspólnota ma takie wyzwanie. Każde środowisko, każda wspólnota składa się siłą rzeczy z ludzi, którzy są dziećmi, tak, w wierze, i z dorosłych. Ważne jest, żeby ci, którzy są dziećmi z biegiem lat, stali się dorośli, tak? Żeby wzięli na siebie jakąś odpowiedzialność. Wielu ludzi dzisiaj myśli tak stereotypowo, że miarą dojrzałości człowieka nawróconego jest jego jakaś wiedza, tak? Czy nazwijmy to poznanie Boga. Ale okazuje się, że Słowo Boże idzie w innym kierunku. Co innego nazywa miarą dojrzałości człowieka. I o tym mówi między innymi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Pokazuje on, czym różnią się dorośli od dzieci. Może dla nas będzie to jakaś zachęta albo informacja, na jakim etapie jesteśmy. Czy to nie o nas, mówił autor listu do Hebrajczyków, ze względu na czas powinniście już być w innym miejscu, jesteście tu, ruszajcie naprzód. Więc zobaczmy, list do Rzymian, 15 rozdział, apostoł Paweł pisze, my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Czym różni się dorosły w wierze od dziecka w wierze? Dorosły jest w stanie znosić słabości słabszych w wierze, młodszych w wierze. Jest w stanie zrozumieć ich ograniczenia, zaakceptować je i czekać, aż się zmienią. W mojej małej grupie jeden z moich podopiecznych ma pewną słabość. Powiem to w taki sposób, że co najmniej czteru z nich będzie myślało, że to o nich, więc jest to w miarę bezpieczne. Więc ma taką słabość, że zawsze wie lepiej niż inni. Nieważne na jaki temat rozmawiamy, czy duchowy, czy jakikolwiek inny, on zawsze zna odpowiedź na wszystko. Ma głębokie doświadczenia. Jest tak mocno przekonany, że ma rację, że nie zabierzesz mu tego. I co ciekawe, nie poczeka, aż skończysz mówić, albo ktoś skończy mówić, on już wie, jak to wszystko, ten świat się kręci. I wyskakuje ze swoim super pomysłem, chociaż inni jeszcze próbują coś powiedzieć. No mam ciekawe, że aż czterech takich, prawda? Więc ta słabość normalnie w świecie jest dość irytująca, tak? Drażni innych i ktoś wyjdzie albo trzaśnie drzwiami, albo powie idź sobie. Ale ciekawe, że u nas tak nie jest. Nawet powiem wam szczerze, że ta słabość mnie nie irytuje. Znoszę tą słabość w takiej nadziei, że w ciągu iluś lat nastąpi pewien rozwój. Że ten ktoś powstrzyma swój język, by zawsze wypowiadać to, co wie. Bo ktoś ma prawo być na jakimś poziomie, a ja mam prawo oczekiwać, że on stanie się z dziecka dorosłym. Czasami któreś z naszych dzieci przybiega i strasznie chce nam coś powiedzieć. I mogłoby to być irytujące, tak? Coś robisz albo pracujesz. A jednak staramy się zawsze powiedzieć, no co tam ciekawego masz do powiedzenia? I nieważne, jak, o czym chcę powiedzieć. Ma do tego prawo. Ale ja mam prawo oczekiwać, że mój syn dorośnie i zajmie się kiedyś swoimi dziećmi i to one będą przybiegać do niego, żeby mówić mu wiele rzeczy, a on powie, o bardzo ciekawe, tak? Chcę cię wysłuchać. Więc kiedy mój podopieczny wtrąca się ze swoją wiedzą za każdym razem, nie skacze mi gul, tak to się mówi, raczej jest we mnie jakaś cierpliwość, oczekiwanie, że to się zmieni z biegiem lat. Powinniśmy znosić słabości słabszych w wierze. Apostoł Paweł tym zaznaczył, że jest to pewna norma, tak? Że nie ma innych dobrych wzorców. Nie ma mocnych w wierze, którzy gardzą słabszymi w wierze, tak? I co ty wiesz, w co ty wierzysz, jak ty żyjesz, jak ty mówisz. Nie, dojrzały w wierze przygarnia, akceptuje słabości i czeka cierpliwie, aż ktoś z dziecka stanie się dorosłym. Po czym poznać dorosłego? Kiedyś oglądałem z żoną jeden z przyrodniczych filmów o wędrówkach przez pustynię w porze suchej. Tu posłużę się takim prostym rysunkiem, bo zaciekawił mnie bardzo obraz stada słoni. Jakim tempem idzie w porze suchej przywódca stada? Czy idzie swoim tempem? Nie. Czy idzie drogą, która jest dla niego najlepsza? Nie. Czy wybiera drogę, która mu się podoba? Na której będzie mu najłatwiej? Nigdy. Przywódca stada idzie tempem najmłodszych w stadzie, najwolniejszych. Idzie drogą, która będzie dla nich najlepsza, najbezpieczniejsza. Nie patrzy, czy mu się to podoba, czy nie. I chociaż ma ogromną przewagę siłową, psychiczną, ma ogromne wieloletnie doświadczenie, taki przywódca stada, to nie wykorzystuje tej siły, przewagi, doświadczenia, żeby młodsi go podziwiali, tak? To teraz ja wam pokażę, jakim jestem silnym, wspaniałym, doświadczonym wędrowcem. Nie używa tych atutów do tego, tylko używa, by chronić najmłodszych i całe stado doprowadzić do celu. Więc apostoł Paweł mówi, my, którzy jesteśmy mocni w wierze, winniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi. Dorosłego w wierze poznajemy po tym, jak traktuje młodszych i czy patrzy na wspólnotę jak na stado, czy myśli tylko o tym, jakim on jest wspaniałym przywódcą, tak? Patrzymy, jak traktuje innych, czy ma cierpliwość, żeby ich znosić, czy idzie ich tempem, czy czeka, aż się rozwiną, czasami wiele lat. I wiemy to z doświadczeń naszej wspólnoty, że naprawdę to zajmuje dekady, czasami rozwój. Więc w świecie zwierząt łatwo jest odróżnić dorosłego od osobnika, od młodego, tak? Doświadczonego słonia od młodziutkiego. Ale kiedy patrzymy na ludzi i w kontekście wiary, to już jest zupełnie coś innego, bo wszyscy jesteśmy podobni. Ludzie, o których czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, ze względu na czas powinni być nauczycielami, ale byli jak dzieci. Ale to było tylko w środku, w ich sercu, poprzez ich decyzje. Na zewnątrz tego nie widać. Chrześcijanin może być we wspólnocie wiele lat, nawet dekad. I wszyscy myślą, o, dojrzały w wierze, bo jest tutaj 20 lat. A on jednak jest dzieckiem. Po czym to poznać? Między innymi po tym, jak traktujemy słabszych w wierze. Czy znosimy ich słabości, czy szukamy tylko tego, co dla nas dogodne. Słaby w wierze, który jest już, wygląda jak dorosły, a pozostał dzieckiem, nie może znieść słabości innych. Drażnią go. On nie może z tym wytrzymać, jaki ktoś jest. I zamiast szukać tego, co jest dogodne dla tych osób, szuka tego, co jest dla niego dobre, jemu przestaje być wygodnie. On chciałby dla siebie, żeby coś wyglądało inaczej. Uważa, że to inni powinni dostosować się do niego, skoro on jest arcywzorem. Ale tak naprawdę pozostał dzieckiem w wierze, bo zachowuje się jak roszczeniowe dziecko, które domaga się tego, co mu się należy. Szuka własnego zadowolenia i póki tego nie dostanie, to zapina jednego wielkiego focha. Kiedy stado idzie, wędruje w porze suchej, to pozostaje pytanie, czy przetrwają tą porę suchą. Zależy to, nie wiadomo, czy przetrwają. Zależy to przede wszystkim od najstarszych z nich. Od tych, którzy prowadzą. Nie ma znaczenia, co myśli młody słoń, tak? Że on by chciał, żeby było co pić. Nie ma to żadnego znaczenia. Rzeczywistość to rzeczywistość. I czy to stado przeżyje, zależy przede wszystkim od tych najstarszych. Którzy prowadzą i od ich postawy względem młodszych. Bo przyznacie, że o wiele łatwiej byłoby podróżować samemu, tak? Jesteś najsilniejszy w stadzie, najmądrzejszy. Jeżeli myślisz tylko o sobie, że ja chcę przeżyć porę suchą, prosta droga. Zrobię to o wiele bezpieczniej, o wiele szybciej, o wiele przyjemniej, dotrę do celu. Ale w głowie takiego przywódcy nie pojawia się to wielkie ja, tak? Że ja jestem najważniejszy, to ja mam przeżyć. On postrzega inaczej rzeczywistość, on mówi my. Jest to zatrważające, że w głowie zwierzęcia jest lepiej poukładane niż w głowie współczesnego człowieka, który z łatwością mówi, a łatwiej będzie samemu. Będzie szybciej, będzie taniej, bezpieczniej, na moich warunkach, bezpiecznie, wygodnie, wspaniale. Przetrwam porę suchą. A reszta to zbędny balast. I dzisiaj tak się traktuje słabszych. Jest to zbędny balast. I choć cała kultura zmierza w tą stronę, żebyś powoli rodzicielstwo traktował jako zbędny balast, który ci zabierze lata twojego życia. Choć kultura mówi dbaj o siebie i to wielkie ja pompuje, bo to ty jesteś najważniejszy, masz przetrwać porę suchą i być szczęśliwy. Kościół pozostaje w tym przypadku kontrkulturowym, bo mówi to wielkie ja w naszych głowach współczesnego człowieka to jedna wielka postmodernistyczna choroba duszy człowieka i nie przyniesie dla nikogo nic dobrego. Tak było już w pierwszym wieku, na początku Kościoła, tak jest dzisiaj. Uczymy się, co to znaczy być przewodnikiem, jak zapomnieć o tym, co jest wygodne dla nas, a dostosować swoje tempo do najsłabszych. Uczymy się negować to własne ja jako najważniejszą oś życia. Uczymy się mówić my. Ale ta cierpliwość i znoszenie innych to dopiero pierwszy krok. Dzisiaj zdążę powiedzieć jeszcze o drugim. Następne wersety w liście do Rzymian, 15 rozdział, wersety 2-3. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla niego, ale jak napisano, urągania tych, którzy tobie urągają, spadły na mnie. Po czym poznać dorosłego w wierze? Taki człowiek poszukuje w życiu tego, co pozwoli innym urosnąć. Jeżeli w jego głowie jest hasło dobro, to nie myśli o to, o to dobro dla mnie, tak, żebym miał z tego jakąś korzyść, wygodę, przyjemność. Raczej myśli, jeżeli jakieś dobro, to to dobro, które pomoże innym urosnąć. I widać to było w całym życiu Jezusa, Chrystusa. I on żył, umarł, zmartwychwstał dla dobra ludzi, nie dla samego siebie. Cierpliwie znosił uczniów, wiemy, jacy byli. Nie byli doskonali, nie byli przygotowani. Wiele razy wychodziły ich różne niekompetencje, ale znosił cierpliwie to, kim byli, jacy byli. Przecież pod koniec swojej służby oni jeszcze pytali go, kiedy przywróci Królestwo Izraela. On mówi, tyle razy wam mówiłem, że to nie o to chodzi. Kiedy Piotr się zaparł, Jezus też wiedział, że tak będzie, że nie był rozczarowany. To Piotr był sobą rozczarowany, nie Jezus Piotrem. I po tym się poznaje dorosłego w wierze. Nie szuka tego, co jest dla niego dobre, tylko szuka tego, co pomoże innym wzrosnąć. Jezus zrobił, jest tego arcywzorem, bo dla dobra ludzi nawet znosił to, że go oskarżali, chociaż był niewinny. Śmiali się z niego, chociaż był królem wszechświata, pluli na niego. To wszystko zniósł dla zbawienia ludzi. A duże dziecko? Jak się zachowa? Dziecko, duże dziecko w wierze. To ci, którzy starają się przede wszystkim o to, co dla nich dogodne. To jest oś ich życia, to jest pytanie, które pojawia się w ich głowie. I to pytanie nie jest efektem wiary, ale raczej tego, że w tej wierze gdzieś stanęli w miejscu. Czyli taka troska o siebie. W filmie o wędrówkach słoni, proszę tutaj o następny obrazek. Jest wspaniała scena, kiedy przywódca stada po iluś tych wędrówkach co roku zestarzał się. Miał na koncie już wiele sukcesów. Udało mu się tą całą rodzinę doprowadzić tam, gdzie trzeba, wrócić i tak dalej. Ale któregoś lata brakuje mu sił, by przejść całą trasę. I w połowie tej trasy przekazuje przywództwo kolejnemu, a sam zostaje, oczekując na śmierć. Wykorzystuje swój autorytet, nie wiem jak to się dzieje, by stado, którego kocha i go szanuje, nie czekało, aż umrze, tylko żeby ruszało dalej. Bo od tego zależy, czy dojdą do celu, czy przeżyją. Więc nakazuje im iść dalej, oni idą, a on sobie spokojnie czeka na swój koniec. I to był ostateczny dowód jego przywództwa, tak? Wiedział, co trzeba zrobić, by reszta przeżyła. By inni wzrośli. Nie skupiał się na sobie, na swojej krzywdzie, nawet na tym, że będzie umierał w samotności. To nie miało znaczenia, bo to nie było w nim wielkiego ja, tylko było my. A dlatego my lepiej było, żeby oni poszli, więc poszli. Liderzy w pierwszym wieku w Kościele wkładali wielki wysiłek, by to miało miejsce, to znaczy, by ci, którzy są dziećmi, ruszyli w stronę dorosłości. Bo jeżeli jakakolwiek grupa pozostaje na poziomie dziecka, to są sami ludzie, którzy domagają się tego, co im się należy. Nie ma chęci troski o innych, nie ma chęci poświęcenia, nie ma myślenia my, zawsze ja i moje. Taka grupa długo nie przetrwa, szczególnie w porze suchej. Więc dzisiaj ta zachęta trafia do nas. Poznaliśmy trzy argumenty, żeby ruszać w stronę dorosłości, by porzucić to wielkie ja. Jak to czytaliśmy w pierwszym fragmencie, wyzbyć się tego, co dziecięce. Pierwszy argument. Ludzie, którzy się rozwijają w stronę dorosłości, lepiej znoszą trudności. Nawet z ciekawością je witają, tak jak ja byłem zaciekawiony tym, jak porażka może być ciekawym doświadczeniem. Więc jest to wielki plus, bo spotkają cię rzeczy trudne, a ty mówisz, że o, to jest ciekawe, zamiast się bać. Po drugie, ludzie, którzy się rozwijają, potrafią z miłością znosić słabszych. Wspaniale się żyje w środowisku, w którym słabszy nie jest pogardzany, tak? W którym potrafimy ich przygarnąć, wysłuchać, pozwolić im być sobą, a nie poustawiać jak w wojsku, tak? W szeregu i ani mru. W takiej atmosferze młode pokolenie rozwija się harmonijnie, odczuwa cierpliwość, odczuwa akceptację, chce być częścią tego środowiska, nie rośnie w nim sprzeciw. Daj Boże uciec stąd jak najszybciej. I trzeci argument. Ludzie, którzy się rozwijają w stronę dorosłości, to ludzie, którzy starają się o zbudowanie innych. Skoro się o to starają, to też uzyskują. To znaczy, kolejni ludzie są budowani. I z dzieci stają się dorosłymi. Jest coraz więcej tych zbudowanych. Coraz więcej gotowych ponieść odpowiedzialność. Stado jest coraz silniejsze, coraz bardziej odporne na warunki zewnętrzne. Jeżeli tak zrobimy, jeżeli to będzie w naszym, jako paradygmat naszego myślenia, nie będziemy się bać pory suchej. Nadejdzie, nie nadejdzie, jak to Biblia mówi, nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, które Bóg ustanowił swoją władzą, nie wiemy. Tak czy inaczej, jeżeli pójdziemy w stronę dorosłości, czy będzie pora sucha, czy nie, Poradzimy sobie. Więc którą drogę ty wybierasz? Czy rozwoju ku dorosłości w wierze, czy pozostania dzieckiem? Ja wybieram drogę rozwoju i zachęcam cię do tego samego. Przyniosłem tu jeszcze jeden rekwizyt, którym zakończę. Jest to uprząż wspinaczkowa. Kiedyś, dawno temu, z miłości do mojej żony, wtedy jeszcze narzeczonej, zapisałem się do klubu jaskiniowego i łaziłem po grotach i górach. Ale jest inny powód, że przyniosłem tutaj tą uprząż. W poniedziałek, kiedy mój dach przeciekł, zasiadaliśmy przy stole, piliśmy kawę z moimi teściami. Kiedy powiedziałem, że dach cieknie, miałem wrażenie, że zaraz Jarek wstanie i powie: Dawid, dawaj uprząż, ja tam wejdę i to naprawię. No ale nic nie powiedział. Dwa dni później pyta, czy może przyjść na kawę. Ja już zacieram ręce, mówię, przyjdzie i powie: Dawid, pójdę ci na ten dach. No ale przyszedł, wypił kawę i nic nie powiedział. Więc dzisiaj już czas się skończył, znalazłem swoją uprząż, jutro ja wchodzę na dach i patrzę, co tam jest nie tak z tym dachem, może znajdę przyczynę i przestanie kapać. Dziękuję bardzo.